Fantaf Magieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 407. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło być ponownie w Fantasmagierii. Od razu z góry przepraszam za swój głos, który może brzmieć jak tak lekko zdarta płyta, ale przed chwilą ćwiczyłem i jeszcze łapię oddech i może to się wyrówna podczas nagrywania.
Ryszardzie drogi, witam cię po raz pierwszy w 11 serii najpodcastu. To jest 11 rok nadawania i z tej okazji przypominam, że jest taki malutki konkurs z nagrodami, co się okazuje. I na początku były tylko trzy nagrody. Gra Play With Me. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, co to za tytuł. Czy w ogóle...
Nie wiem, co takiego.
Coś jest, to jest dla fanów filmów typu na przykład, nie wiem, Piła, czy coś. To wygląda trochę jak gra przygodowa. Określane to jest chyba przez twórców jako taki coś w rodzaju tych takich pokoi, że takich escape roomów, gdzie się zamyka kogoś, trzeba właśnie... jakąś metodą dedukcji, zabawy właśnie z różnymi rzeczami, przedmiotami, znaleźć sposób na wydostanie się z tego pokoju. I Play With Me to jest taka gra dla fanów właśnie horroru, dla fanów takich filmów jak Piła, z takim mrocznym klimatem. I mamy trzy kody ufonowane przez twórcę gry, Krzyśka, więc warto. A w sam to nie wierzę, po prostu... Maciek dorzucił do tej wspaniałej puli nagród kod na Steama na grę Wolfenstein 2 The New Colossus. No to jest już rodzynek. I szczerze mówiąc, to były pytania w poprzednim odcinku, ale w sumie to wydaje mi się, że skoro jest tyle nagród, to trzeba poprzeczkę trochę podnieść i te pytania były za proste. A skoro Ryszardzie, jesteś tutaj ze mną, to po pierwsze zapytam się, czy chcesz jakieś pytanie zadać, a drugie pytanie, które będzie pytanie konkursowe, i w którym odcinku Fantasmagierii Ryszard pojawił się po raz pierwszy? I to nie, ani to nie jest proste, ani trudne. Trzeba trochę poszukać.
Ola Boga, ja nie mam pojęcia, kiedy się pojawiłem po raz pierwszy. Dawno temu.
Więc...
To było parę lat temu.
No, czas bardzo szybko leci. Ja myślę, że jakby tak pogrzebać, to się okazuje, że byliśmy i młodsi.
I piękniejsi.
Więc to byłoby pierwsze pytanie. Nie wiem, jakiekolwiek pytanie, Ryszardzie, masz, które mógł być albo chciał zadać?
To powiedzmy, że ja się zastanowię nad pytaniem, ponieważ złapałeś mnie tak w wykroku, z zaskoczenia. Mhm. I jeśli coś mi wpadnie do głowy, to zadam na koniec, żeby utrzymać słuchalność, bo teraz już...
Utrzymać napięcie, tak. Nie ma przewijania.
Tak, utrzymać napięcie.
Więc ja tylko powiem, że odpowiedzi wysyłajcie na adres dachman@fantasmagieria.net i jeśli nie znacie odpowiedzi na pytanie te poprzednie lub pytanie, które zada później Ryszard, to możecie napisać na przykład, dlaczego bardzo lubicie Fantasmagierię, albo na przykład, nie wiem, dlaczego bardzo się cieszycie, że wraca na antenę audycja Grysław, i to wystarczy, tak? I wtedy będziemy losować nagrody. Więc naprawdę pełna dowolność. To jest taki konkurs otwarty. Więc tyle to trochę takich spraw organizacyjnych na początek. Druga rzecz właśnie, Szary, czy my mieliśmy okazję rozmawiać, chyba nie, na temat serialu Modyfikowalny Węgiel?
Nie. Ale jeszcze go nie widziałem, wiesz, jako książkę. Ja tylko książkę znam i to jest tak niestety u mnie jak z Grą o Tron, gdzie książkę czytałem, mm-hmm, i później pojawił się serial. Ja dobrze znałem materiał źródłowy i zobaczyłem chyba dwa odcinki serialu i nie to, że mi się nie podobał, ale jakoś nie oglądałem. I od tej pory nie widziałem żadnego odcinka Gry o Tron, mm-hmm, więc nie wiem, co się tam w serialu dzieje. Wiem, że tam jakieś zupełnie inne rzeczy niż w książce. Natomiast o Modyfikowanym Węglu słyszałem podobne rzeczy, że mocno różni się od książki, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Mhm. I to sprawia, że na razie do niego nie sięgam. Zresztą tak naprawdę mam tyle rzeczy na głowie, że mimo przejścia na, w cudzysłowie, emeryturę, czy też urlop taki dłuższy, to okazało się, że takie przejście na urlop wcale nie wiąże się z większą ilością wolnego czasu, bo od razu zacząłem robić rzeczy... Znaczy, miałem mieć przerwę od tłumaczeń, a od razu się pojawiły planszówki, które zacząłem tłumaczyć i zacząłem grać znacznie też więcej w planszówki, co mi sprawia ogromną przyjemność.
To jest taki trochę powrót do korzeni, prawda? Tłumaczenie planszówek, bo tego materiału jest dużo, ale tak chyba nieporównywalnie, jakby jesteś sam więcej objąć jako jedna osoba, tak? Że nie potrzebujesz jakiegoś dużego zespołu, żeby tłumaczyć, więc jakby to jest bardziej twoje autorskie, to więc jakby siebie wkładasz takie tłumaczenie i chyba wraca ta twoja pasja sprzed lat, od czego wszystko się zaczęło. Przynajmniej ja to tak widzę jako postronna osoba.
Plus to jest rzeczywiście taki powrót do przyszłości, bo ja pamiętam pierwsze takie moje próby tłumaczenia to było, nie wiem, w 93 roku, mniej więcej 94, kiedy tłumaczyłem na własne potrzeby rzeczy do Warhammera Fantasy Battle. Tłumaczyłem księgę zasad. Znaczy dla mnie i dla moich kolegów to nigdzie nie zostało, że tak powiem,
opublikowane. Biały Kruk, wiesz, później gdzieś tam.
Nie, ty wiesz. I tłumaczyłem jeszcze podręcznik Paladin's Handbook do AD&D, bo Paladin to była taka moja klasa, którą grałem w RPG i przez wiele lat prowadziłem postać Paladyna i wtedy były wydawane takie podręczniki dla poszczególnych klas, jak najlepiej odgrywać klasy, podklasy klas, były przedstawiane jakieś przykładowe przygody i tak dalej. Miałem skserowany taki Paladin's Handbook, bo oczywiście na początku lat 90. dostanie oryginalnych podręczników no, było trudne i bardzo, bardzo drogie. Miałem skserowany taki podręcznik, no i go sobie tłumaczyłem tak do szuflady. To było, więc teraz powrót swoisty jest do tamtych czasów, chociaż może nie z poziomu RPG-ów klasycznych, a właśnie bardziej przy planszówkach. Ale jest taka planszówka mocno RPG-owa, nazywa się Gloomhaven.
No
obecnie,
właśnie.
Obecnie na pierwszym miejscu portalu BoardGameGeek.com, czyli największego portalu o grach planszowych na świecie. W opinii użytkowników tego portalu jest to najlepsza gra planszowa i to jest gra, która łączy w sobie zarówno klasyczne RPG, jak i takie gry wręcz w stylu euro, czyli mechanika jest bardzo elegancka, a jednocześnie mamy taką wielką przygodę rozgrywającą się na przestrzeni kilkudziesięciu scenariuszy. Naprawdę świetna zabawa i postanowiłem, jako że prawdopodobnie wersja polska tej gry nigdy się nie, może nie, nigdy to zbyt duże słowo. W najbliższym czasie oficjalna polska wersja tej gry raczej się nie pojawi, a moja ekipa graczy jest taka, że no, nie radzą sobie tak płynnie z językiem angielskim, to postanowiłem zacząć tłumaczyć teksty z tej gry. Ich jest tona i część już jest gotowa. Jest jeszcze jedna ekipa, która tak, że tak powiem sobie, tłumaczy dla społeczności.
Tak połączyliście siły, czy
nie, nie, jakby
jest osobno.
Jest osobno, jakby mieliśmy ciut odmienne spojrzenie na pewne sprawy. Jest osobno, ale z szacunkiem wzajemnym, mam nadzieję. Więc zresztą uzupełniamy
się. To dwa obozy, jak Łoziński i...
Nie. Wiesz, to jest jak, że jedna, że oni tłumaczą jakby same scenariusze, ja tłumaczę wszystkie rzeczy. Poboczne karty jakichś wydarzeń, karty celów życiowych, karty kolejnych klas, bo w grze jest dużo klas, więc jest co tłumaczyć i jest możliwość nie wchodzenia sobie w drogę, a staram się ogólnie jakby główną terminologię trzymać podobną, więc nie powinno być problemu.
Super.
I Gloomhaven bardzo polecam, jeśli komuś się uda tę grę zdobyć, ponieważ mimo ceny bardzo dużej, bo gra kosztuje bodajże 550 zł obecnie, a w zasadzie to nie...
Wersji podstawowej.
Nie, to jest jedna wersja.
A,
no,
a nie ma jakiejś...
Nie, jest jedna wersja i jakby wydaje mi się, że jest to gra, która ma jeden z najlepszych współczynników ceny do czasu gry, ponieważ już w tej chwili mamy rozegrane 10 sesji, każda po 4-5 godzin, więc no to już jest wiele godzin grania, wszyscy dobrze się bawimy, wszyscy chcemy więcej, nikomu się nie nudzi, fantastyczna zabawa, więc polecam. A jak ktoś ma problemy z językiem, to już niedługo, znaczy niedługo, w ciągu paru miesięcy podejrzewam, że całość będzie dostępna do pobrania. No nie, jak burza, wiesz, bo to jest, tak naprawdę tych tekstów jest dużo. Na samych kartach wydarzeń jest 120 stron tekstu, a trzeba je najpierw jeszcze zeskanować, obrobić teksty jakimś OCR-em, żeby nie przepisywać. Na początku w ogóle zachowywałem się tak jak dawno temu, kiedy dostałem po raz pierwszy Hobbita, książkę Hobbit do ręki, że co zrobić? Nie było ksero, nie było nic, więc zacząłem przepisywać książkę. I tutaj też jak są karty i co zacząłem robić? Zacząłem przepisywać, bo żaden program OCR-owy mi nie chciał dobrze z tego zeskanować. No ale znalazłem aplikację, okazuje się, na iPhone'a, którą robię zdjęcie karcie i ten program przerabia mi kartę na tekst. Oczywiście z drobnymi błędami, na przykład wszystkie i zamienia na jeden,
No proszę.
No bo ale to są drobiazgi. Dzięki temu mogę w miarę szybko karty zeskanować, przygotować sobie do tłumaczenia i zabrać się za właściwy proces translacji.
W ogóle tak wracając do modyfikowanego węgla, no szkoda, że nie widziałeś, bo miałem nadzieję, że może uda nam się razem...
Obiecuję, że obejrzę. Obiecuję, że do następnego spotkania obejrzę. Tylko, że mówię, z tego, co słyszałem, to miłośnicy książki patrzą na serial dość krzywym okiem.
No tak, ale gdyby na przykład miłośnicy książki chcieli, żeby Blade Runner był jak oryginalne opowiadanie czy nowela Philipa K. Dicka, no to nie wiem, czy mielibyśmy tak interesujący film, tak ciekawy.
Racja, tylko że nowela Philipa K. Dicka nie nazywała się Blade Runner, tylko nazywała się Czy androidy marzą o elektrycznych owcach.
No tak, no tutaj zachowali tytuł. Jedna rzecz mi się nie podoba w serialu, czyli rzeczywiście jak są ci emisariusze, nie, envoy, jak w polskiej wersji jest...
Oni chyba byli, ja nie pamiętam, ja to czytałem po angielsku.
Więc, no tak, ale właśnie to jest to, że tu mi się nie przydaje po prostu w serialach zostali przedstawieni, dlatego że w książce, z tego co wiem, no to jednak to były takie jednostki specjalne, które potrafiły nie tylko, prawda, się tam, bo to akurat w serialu to jest taka mała sprawa, to są envoje, to są jakby trochę jak rebelianci, a jednak envoje w książce to rozumiem, że to była jakaś taka nie policja, ale jakby takie służby specjalne, które potrafiły się
twardziele ogólnie.
Tak, potrafiły się wcielić w każdego, no bo to cała ta idea tego świata polegała na tym, że właściwie dusza czy świadomość mieści się na tych dyskach.
A ciało to jedynie skorupa, w którą wchodzisz.
Dokładnie. I trochę to mi się nie podoba, ale po prostu obejrzałem ten serial raz. Wizualnie absolutnie to jest najlepszy cyberpunk, jaki do tej pory dostaliśmy. Naprawdę, to jest i kolorystyka, wiesz, i te neony, i ten świat jest fantastycznie przedstawiony. Bo masz i te niziny społeczne, czyli po prostu tę ziemię, gdzie po prostu ludzie gdzieś w tych narkotycznych jakichś takich... No, po prostu masz ten low life i high tech właśnie znany z cyberpunka, że po prostu masz te slumsy, masz bardzo rozwiniętą technologię, no i masz właśnie te elity, tych zwanych methów, nie? Czyli tych właściwie ludzi nieśmiertelnych, którzy żyją w miastach w murach. I to po prostu wygląda fenomenalnie, że masz fantastycznie przedstawioną wizję, bo to jest tak, że tam nie spędza się dużo czasu w zagrobaniu świata, ale przez to, że to jest jednak serial bogaty wizualnie, to te pocztówki, te migawki, gdy widzisz właśnie taką metropolię miasta, które po prostu się ciągnie po horyzont jakimiś takimi drapaczami chmur. I to wszystko wygląda rzeczywiście jak z tych najlepszych grafik koncepcyjnych, nie wiem, Blade Runnera. I to jest, to fantastycznie się udało. Ja skończyłem, prawda, oglądać raz ten serial i teraz zacząłem oglądać drugi raz. I liczba tych smaczków, które tam wyłapujesz, tych nawiązań, wiesz, że ja nie jestem... Znaczy właśnie, książkę na pewno przeczytam. To już sobie to ustaliłem, że jeszcze raz obejrzę po prostu ten serial i sięgnę w końcu po książkę, bo ja w ogóle książki nie znałem. I to trochę wstyd się przyznać, jako że uwielbiam cyberpunk.
No wiesz, to jest cały cykl książek.
Tak. I właśnie nie wiem, jak dużo, bo podobno pewne wątki z kolejnych książek już się pojawiają w tej pierwszej serii, nie? Właśnie tego.
Jest jeszcze Market Forces, czyli chyba to jest siły rynku, tak zostało to przetłumaczone.
No wiem, że
są upadły anioły.
Tak, to jest ta trzecia chyba, nie? Więc ja nie wiem dokładnie, jak twórcy serialu, prawda, będą kontynuować tą historię. Szczególnie, że sama kwestia tego, że czy zmienią troszeczkę historię na tyle, żeby na przykład utrzymać tych samych aktorów, nie? No bo kwestia tego, że właśnie ten sleeve, ta skorupa, ta skóra, to nie, ona jest tak naprawdę niczym. To jest coś jak kombinezon, który zakładasz na chwilę. W ogóle cała ta kwestia tej nieśmiertelności, która już polega na tym, że tak naprawdę pytanie jest, czy da się skopiować duszę i czy kopia jest... No, czy my tak naprawdę nie żyjemy dalej, nie? Jak damy się skopiować albo damy się przenieść do tych staków, nie? Do tych dysków, to czy tak naprawdę to jesteśmy my, czy to po prostu jest jakaś kopia, fantastyczna sztuczna inteligencja, jakieś odwzorowanie nas, ale to nie jesteśmy my. Ale to są takie dodatkowe pytania. Właśnie to, co mi się bardzo podobało, to jest to, że postacie, które które rozpoznajesz na końcu, które wcześniej wydawały się jakieś zupełnie przypadkowe, gdzieś czy jakieś przypadkowe sceny nagle zaczynają mieć mnóstwo sensu i to jest fantastyczne. Uwielbiam w ogóle te takie akcje, dlatego uwielbiam w ogóle oglądać. To samo miałem z tym serialem The Expanse, który chyba nie przypadł ci do gustu, ile pamiętam.
No jakoś dwa odcinki obejrzałem i...
Właśnie, ja obejrzałem Expanse pierwszą serię chyba 3 razy, dlatego że za każdym razem coś nowego wyłapywałem. I na przykład to, co zupełnie było dla mnie niejasne. Wiesz, na pierwszym razem oglądałem, to mój mózg nic nie rejestrował. No widziałem jakąś dziewczynę w jakiejś takiej sytuacji, gdzieś w stanie nieważkości, coś się dzieje, jakieś flaki, coś ten. A później, jak już wiesz co, jak masz ten klucz z zakończenia, tak, że nagle to wszystko zaczyna mieć sens, zaczynasz łączyć fakty, to to mi się bardzo podoba. Zresztą obsada też jest całkiem fajna. Ja nie rozumiem tego zarzutu, że na przykład ten serial jest nudny albo zbyt spokojny. Mi się bardzo to podoba, że tam jest jakby jest czas na przetrawienie pewnych emocji, pewnych faktów i dlatego no, mam nadzieję, że jak obejrzysz Modyfikowalny Węgiel i właśnie przez to, że ja może do tego czasu zdążę przeczytać książkę, jak będziemy jeszcze raz rozmawiać o tym serialu, to bo jestem bardzo ciekawy twojej opinii, dlatego że wiem, że jesteś wielkim fanem Łowcy Androidów, ten nowy Łowcy Androidów się podoba. To są trochę inne filmy, bo moim zdaniem Łowcy Androidów widzi trochę taką stylistykę, oczywiście cyberpunkową i to widać, ale taką jakąś bardziej przygnębiającą, nie? A wydaje mi się, że w Modyfikowalnym Węglu ten świat jest przebogaty. Zresztą to jest też bardzo daleka przyszłość, bo o ile w samym serialu chyba data żadna nie pada, to o ile się nie mylę...
No to jest 27 wiek.
Dokładnie. Więc no, technologia bardzo poszła do przodu, że ludzie wykorzystują tę technologię właśnie przesyłania tych świadomości na przykład do podróży. Że po co wsiadać w samolot czy w jakiś ten, wystarczy po prostu przesłać się tą świadomość do innego tam jakiegoś ciała, do innego staku. To jest fenomenalne. Oczywiście to są rzeczy, które się pojawiają w serialu tylko na zasadzie takiego wspominania. Albo no, widzisz coś, co mogłoby skierować, że coś takiego się wydarzyło, że nagle widzisz tego bogacza i na początku ja nie wiedziałem skąd, gdzie on się znalazł, to pewnie sobie uświadomiłem, że on właściwie mógł się z tego swojego, nie wiem, fantastycznego domu w murach właśnie tak przetransferować do ciała, które było w tej wielkiej lodówce, gdzie tam było pełno tych jego klonów i tak dalej. No ale to jest tak, jak mówię, jestem tak zafascynowany serialem, że Ryszardzie, no po prostu będę ci cały czas nękał, żebyś obejrzał.
Dobrze. Obiecuję, że obejrzę.
No ale wracając do tematów gierczanych, growych, widziałem, że masz wspaniałą edycję kolekcjonerską Kingdom Come Deliverance i że tak. Trochę pograłeś.
Trochę, bardzo mało. Naprawdę bardzo mało, bo Kingdom Come Deliverance to była gra, którą wsparłem na Kickstarterze i to wsparłem tak w miarę na bogato i zapomniałem o tym. I się zorientowałem dopiero jak dostałem paczkę z Pragi i w paczce była edycja kolekcjonerska i była to wersja na peceta, a ja chciałem na Xboxa, więc kupiłem na Xboxa. A w tej wersji kolekcjonerskiej był jeszcze koszulka, jakiś tam album i tak dalej. Wersję pecetową dałem juniorowi starszemu do grania, a sam odpaliłem wersję na Xboxie i się załamałem po prostu, bo to jest gra, która powinna być w obecnym stanie, w tak zwanym wczesnym dostępie, bo ma bardzo dużo problemów technicznych i to jest jedyna gra, która sprawia, że Xbox One X zachowuje się jak PlayStation 4 Pro, czy też zachowuje się jak nocny wyjec. Konsola po prostu wchodzi w tak wysokie obroty i zaczyna tak gwałtownie pracować, że dosłownie wyje i to bardzo, bardzo głośno wyje. Żadna gra inna tego nie sprawia. W ogóle do tej pory, kiedy miałem włączonego Xboxa X, miałem wrażenie, że konsola jest wyłączona, był tak cichy. Nawet przy graniu w gry, które są dosyć zasobożerne i dosyć wymagające, jeśli chodzi o moc obliczeniową, to nic złego się nie działo. A tutaj w przypadku Kingdom Come, który powiedzmy sobie wygląda słabo. Jak na grę, która wychodzi w 2018 roku, wygląda, wydaje mi się, na poziomie Skyrima, a w niektórych elementach jeszcze gorzej. Oczywiście nie zmodowanego Skyrima, bo Skyrim na modach to może być najpiękniejsza gra na świecie.
Ale to widzisz, zaskoczyłeś mnie, bo ja widziałem to parę materiałów, bo nawet obejrzałem ten materiał o technikaliach na Digital Foundry. I nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego, że jednak YouTube robi swoje, jakieś jest tam kompresja, więc nie widać na przykład tego, że no, wiesz, te tekstury się doczytują jakoś wolniej.
Tekstury się doczytują, doczytują się obiekty, tekstury są bardzo niskiej jakości, co widać już zresztą na ekranie tytułowym i co też wspomniano w materiale Digital Foundry, że włączasz ekran, znaczy odpalasz ekran tytułowy i nagle widzisz obrazek nieprzystający w ogóle do obecnych czasów, ponieważ tekstury są jakości PlayStation 1. Wygląda to bardzo, bardzo źle i od razu cię tak naprawdę źle nastraja do gry. A to jest gra, która ma mnóstwo jakby dobrych i ciekawych rozwiązań. Przede wszystkim jest to gra RPG, która traktuje o rzeczywistym okresie historycznym. Rozgrywa się na początku XV wieku w Czechach i jeśli ktoś na przykład czytał trylogię husycką pana Sapkowskiego, która oczywiście dzieje się tam kilkadziesiąt lat później, no ale jakby ogólnie można powiedzieć, że to jest ten sam okres historyczny, to może wrócić, czy też przenieść się na Bohemię, do Czech w tym mniej więcej w tym samym okresie i zobaczyć, jak to wyglądało, ponieważ wydaje się, ja nie jestem historykiem, ale powiedzmy coś nie coś wiem, wydaje się, że ta gra była przygotowana z wielką pieczołowitością i wielokrotnie czytałem na Twitterze jakby wypowiedzi Daniela Wawry, czyli głównego projektanta, o tym, jak podchodzą do przedstawienia tego okresu historycznego, że nie chcą żadnych elementów fantastycznych, że chcą pokazać kawałek historii na przykładzie jakiegoś tam bohatera, którego losami możemy pokierować i to jest naprawdę bardzo ciekawy pomysł, z tym, że wykonanie techniczne mocno szwankuje. Ja po prostu nie będę w to grać do chwili, kiedy się nie dowiem, że ta gra działa dobrze. Zresztą tak mam tak duże zaległości growe, że no cóż, że nie tak. Muszę teraz. Troszkę się rozczarowałem, bo jakby kiedy przyszła ta edycja kolekcjonerska, tak się napaliłem. O kurczę, odpalę i sprawdzę. W ogóle jakby jeszcze na notek, kiedy odpalasz grę na Xboxie, to pierwszy język audio, który ci się pobiera, to jest niemiecki. Więc
bohaterowie
zaczęli szwargotać. I no, bardzo żałuję, że nie ma języka czeskiego, bo chętnie bym sobie posłuchał, jak to...
Ale co to dalej, tak poszli w realistyczny, tak, to nie było tam... Znaczy, to język był niemiecki w tamtych czasach? To aż tak.
Nie, poszli... po prostu jakby wydaje mi się, że jest domyślnie ustawiona podczas pobierania gry, domyślnie jest język niemiecki ustawiony, przynajmniej może na polskę. Możesz sobie angielski pobrać, tylko że to zajmuje tam 2,5 giga dodatkowego pobierania. Jest jeszcze chyba, nie pamiętam dokładnie, chyba jest francuski jest jeszcze do pobrania.
Ale właśnie widziałem...
Język polski jest jako język tekstowy i o ile na przykład teksty fabularne wydają się być naprawdę...
Przyzwoicie
przetłumaczone, o tyle większość tekstów interfejsu, na które się natknąłem, mocno razi swoją nieporadnością i są na przykład takie rzeczy jak angielskie factor przetłumaczone na faktory, czyli to są ważne faktory w grze. Może ktoś chciał jakby to, jako że gra jest czeska, a jak wiadomo w języku czeskim istnieje piękne słowo brambory, ktoś może chciał użyć słowa faktory.
No tak.
Ale to są powiedzmy usterki, są pierdółki, które można naprawić.
Wiesz, chyba o jednej główne pisałeś, teksty są, że Roach zamiast przetłumaczyć na płotkę, to po prostu... że to niby kakroach i karaluch z tego wyszedł.
Tak, wyszedł karaluch. No, z drugiej strony, znaczy słowo roach może być troszkę mylące, ponieważ dla większości osób roach to jest właśnie karaluch. Mhm. Natomiast roach ma też znaczenie wędkarskie i płoć. Roach jest płoć.
Tak. Ale
więc,
a propos...
Więc ten roach jako płotka to jest jak najbardziej poprawne, a tutaj ktoś może po prostu nie zauważył, że chodzi o płotkę, nie zauważył, że jest taka konotacja, że jest powiązanie i jest hołd oddany Wiedźminowi, no i jest koń karaluch.
Ale właśnie, bo ja nie wątpię, że twórcy bardzo ambitnej gry, jak na projekt kickstarterowy, oni cały czas będą poprawiać ją, bo tak było też z Wiedźminem. Pamiętam, że pierwsza wersja Wiedźmina na konsolę to też dostała za swoje, mimo że gra była świetna od początku, to jednak technicznie było wiele problemów i chyba za 30 patchy, może mniej, może więcej, plus minus wyszło. W końcu tę grę na tyle poprawiło, że że teraz nikt właściwie nie wspomina tych problemów technicznych, prawda, Wiedźmina trzeciego, więc ja nie wątpię, że z Kingdom Come będzie podobnie. Być może
I tego życzę twórcom, z tym, że i chyba będą mieli ku temu możliwości, bo gra się z tego, co widziałem, bardzo dobrze sprzedaje.
Oj, strasznie się z tego cieszę, dlatego, że to też byli tacy... Nie wiem właśnie, czy ten główny projektant, on był jednym z tych silnych głosów, kiedy, wiesz, pamiętasz, była Wiedźmin Gate i o tym właśnie, że czy twórcy mają prawo do tworzenia na przykład, nie wiem, czy gry fantasy, no, czy akurat w przypadku Kingdom Come Deliverance, oni mają o tyle lepszy argument, no nie, że to jest gra bardzo mocno osadzona historycznie, że to jest właściwie RPG historyczne.
Jestem pewien, że zaraz się pojawią na Polygonie albo Kotaku, albo innym portalu głosy.
Że nie ma kobiet rycerzy.
Że to faszyści i w ogóle to jest straszne i nie grajcie w tą grę. Zresztą już widziałem nawołania do bojkotu gry, dlatego że Daniel Wawra bardzo wielokrotnie ostro się wypowiadał przeciwko politycznej poprawności i ogólnie tym Social Justice Warriors. Czym zjednał sobie moją ogromną sympatię. Między innymi,
wiesz, to może być tak jak z tym Jordanem Petersenem, czy Petersenem, jak on się nazywa.
Tak, tak.
Że po prostu im więcej tych ludzi, którzy na niego psioczą, tym więcej on ma tych jakby fanów na YouTubie i więcej ludzi zrzuca się na jego miesięczną wypłatę w tym systemie Patronite, więc tak naprawdę on kiedyś powiedział, że on zmonetyzował właśnie tych wszystkich Social Justice Warriors, więc ja mam nadzieję, że w ten absurd, bo wiadomo, że są pewne zacne idee, tylko jeśli po prostu gdzieś się w pewnym momencie się zaczyna przesadzać i zabiera się w ogóle twórcom prawo do wypowiadania się w jakikolwiek sposób chcą, narzucając im jakąś cenzurę, wtedy to mi się bardzo nie podoba, nabiera to złych... Dlatego ja się cieszę, że ta gra się świetnie sprzedaje, bo po pierwsze będą mogli ją rozwijać, po drugie ja uważam, że właśnie mało jest takich gier, właśnie szczególnie RPG-ów, które by bardzo poważnie podchodziły właśnie do tematu. Tak jak powiedziałeś, nie ma tam magii, nie ma tam pewnie krasnoludów, elfów, smoków i tak dalej, tylko wszystko jest jednak jak najbardziej realistyczne. No, do tego stopnia, że nie wiem, chyba nawet słyszałem, że jak w grze widzisz jakiś element historyczny czy coś na stylu, to pojawia się jakiś taki, może być jakby podświetlenie jakiegoś komentarza historycznego, który ci wyjaśni, co to jest, skąd się to wzięło. Więc jakby jest walor edukacyjny w tym wszystkim, taki podwójny. Jeden płynący, prawda, z samej rozgrywki, no nie, że jesteś tam, żyjesz tym, funkcjonujesz w tym średniowieczu, a dwa, że masz jeszcze taki właśnie komentarz trochę z offu, jeśli chodzi o pewne rzeczy. A w ogóle sama fabuła, no bo tak jak mówisz, jest osadzona w, bo to jest chyba konflikt z Węgrami, tak, ale się nie mylę?
Tak, to jest konflikt z Węgrami.
Który do tej pory po prostu Czesi ani w ogóle Słowacy nie mogą darować Węgrom, wiesz, to jest chyba taki konflikt historyczny, jak pewnie między Polską a Niemcami albo coś w tym stylu.
Nie wiem, czy aż tak bym to naciągał, bo wiesz, jakby wydaje mi się, że później nie było jakichś zmagań cały czas między Węgrami i Czechami na przestrzeni wieku.
No właśnie, Czechami, ale Słowaków mam wielu znajomych i wszyscy jak jeden mąż po prostu nienawidzą Węgrów. No nie wiem, dlaczego tak.
Wiesz, a tu Polak, Węgier, dwa bratanki.
No właśnie, więc to też...
Więc powinniśmy być łącznikiem, bo z tego, co jakby wiem, to Słowacy raczej nie pałają do nas niechęcią zbyt wielką. Znowu Węgrzy raczej nas lubią, więc możemy popracować, aby te dwa
odbudować relacje,
narody...
tak.
Tak, to było piękne, gdyby to było takie proste. Mm-hmm. Ale pewnych rzeczy się... Znaczy pewne rzeczy, wydaje mi się, są już uwarunkowane tradycją, uwarunkowane wychowaniem. No i cóż, no tak jest koloryt. Ważne, żeby nie generalizować i nie twierdzić, że wszyscy z danej nacji są tacy i owacy. Mm-hmm. I można wspominać jakieś okresy historyczne i wyciągać z nich wnioski. Mm-hmm. No i czasami należy też się wystrzegać pewnych, powiedzmy, sytuacji, które mogą w danych krajach się pojawiać. Ale to wydaje mi się, że zbaczamy.
Tak. No, ważne jest, że po prostu historia jest po to, żeby nie powtarzać tych...
Historia nauczycielką życia. Tak.
Więc ja na pewno po Kingdom Come Deliverance, no, tylko w ogóle tak trochę jak ty, czekam po prostu na parę łatek, bo mam akurat parę innych gier, które postanowiłem sobie powoli skończę i Tylko ja tym razem sięgnę po wersję PC-tową. Bo z tego, co widzę, to i tam chyba aż tak dużo błędów nie ma i tak chyba się tych technicznych problemów, znaczy te techniczne problemy tak nie zwracają uwagi, szczególnie, że w ogóle silnik, na którym powstał...
No to jest CryEngine, to jest silnik mocno pecetowy, więc dużo problemów, znaczy ogólnie gry na CryEngine sprawiały sporo problemów na konsolach, jak na przykład Homeworld ostatni, który jednak został po pewnym czasie zaktualizowany, załatany i teraz działa bardzo ładnie, więc istnieje też nadzieja dla Kingdom Come. Teraz obstawiam, drodzy przyjaciele z Czech, jeszcze odpoczywają, chociaż wychodzą już łatki, jakieś wersja xboxowa jest jedną łatkę spóźniona już, więc mam nadzieję, że kiedy się ta pojawi, to przynajmniej wyłączy to ustawiczne wycie konsoli podczas gry, bo to jest na przykład jeden z powodów, dla którego nie włączam PlayStation 4. Ja nie wiem, dla mnie, znaczy nie chcę grać zawsze w słuchawkach, a wycie PlayStation 4 Pro jest tak wielkie, że nawet czasami przez słuchawki się przebija. To jest jakby niewiarygodne, jak można przygotować konsolę, która jest tak pod pewnymi względami niedopracowana. Chyba dojdzie do tego, że w końcu ją rozkręcę całkowicie, nałożę pastę termoprzewodzącą i mam nadzieję, że to coś pomoże.
No i ostatnio PlayStation 3 Slim, tą Super Slim rozkręcałem i muszę przyznać, że ona była, jest na tyle ciekawie skonstruowana, że to rozkręcenie nie było takie trudne. Mam nadzieję, że jednak tak jak mówisz, że to jest jakiś ewenement absolutny z Xboxem One X że, i z tą grą, bo jak się okaże, że faktycznie kolejne gry będą wychodzić i to wycie, no nie, to już będzie jakaś taka norma i nie wiem, może mamy się do tego przyzwyczaić, to dla mnie to jest skandal.
Skandal.
Absolutny. Nie, ale Ryszardzie, a czy grałeś taką grę Sherlock Holmes, Devil's Daughter?
Który?
Devil's Daughter.
Devil's Daughter. Mam, nie grałem.
Ale grałeś w Crime and Punishment pewnie.
Też nie grałem. Skandal. Ja, widzisz, ja tak się tak naprawdę zastanawiam, czemu ty mnie zapraszasz do audycji, ja w ogóle w nic nie grałem. Wygrałem w parę rzeczy na Switcha, ale gram cały czas w Hearthstone'a niestety. To jest jakiś nauk, który każe mi w to grać. I mam przygotowane też parę tytułów, które będę chciał w najbliższym czasie zagrać, ale w Sherlocków ostatnich nie grałem. Ostatni Sherlock, który grałem, to był chyba ten Sherlock z Call of Cthulhu.
To jest bardzo zamieszły czas. Ja aż nawet nie wiem, co był za tytuł Sherlock.
Musiałbym wygooglać.
Żeby to nie była jakaś przygodówka jeszcze z czasów właśnie tam przed koniec wieku. Zaraz. Ale nie, a propos właśnie, ale widziałeś chyba tą Zbrodnię i Karę, nie? Ten Crime and Punishment. Widzieliście, jaki to jest taki model rozgrywki? Że jest...
Nie widziałem modelu rozgrywki, tylko czytałem z tego, co ty tam pisałeś, że to jest taki bardziej Lara Croft trochę.
Znaczy, śmiałem się dlatego, że sama gra w ogóle jest podzielona na kilka epizodów, ale to nie są epizody na zasadzie, wiesz, Telltale, że po prostu masz jakąś historię, ona jest opowiedziana, nowy epizod, czekasz na kolejną historię, tylko po prostu to jakby, można powiedzieć, że sprawy to też są epizody. I te sprawy się ze sobą łączą i jakby każda historia, każda ta sprawa ma swoją konkluzję, ale później na koniec jest jakiś taki wspólny, znaczy jakby to wszystkie historie nagle zaczynają się łączyć ze sobą i jakby okazuje się, że są częścią jakiegoś takiego jakiegoś większego spisku, że się tak wyrażę, czy jakiejś większej sprawy, nie? I ten schemat został zachowany. Oczywiście sama gra to jest taki miks. Można powiedzieć, że na przykład tej części, gdzie przeprowadzasz śledztwa jak w L.A. Noire i na przykład też przesługujesz świadku, dlatego że wiadomo, że Sherlock Holmes jest fantastycznym detektywem, niesamowicie potrafi odczytywać ludzi, wiesz, dedukować po tym, jak są jakieś plamy na ubraniu, nie, że to oznacza, że na przykład, nie wiem, może jest niechlujny, albo może jadł w pośpiechu, więc to oznacza, że to jakieś ślady na skórze oznaczają tamto. Wiesz, jakby on buduje portret w postaci na zasadzie właśnie takiej obserwacji i później w rozmowie jakby możesz to wykorzystywać, bo masz jakieś dodatkowe opcje dialogowe. Więc ten jest taki bardzo podobny element, jak na przykład w L.A. Noire, kiedy przesłuchujesz kogoś i masz jakby dodatkowe opcje, jakby możesz na przykład wyczuć, kiedy mówi nieprawdę, kiedy coś nie pasuje w tym wszystkim do tego portretu, który wytworzyłeś, więc to jest bardzo ciekawe. Oczywiście głównym takim elementem samej gry, no to jest właśnie chodzenie tym po różnych miejscach, nie tylko zbrodni, właśnie Sherlockiem i zbieranie śladów, układanie z nich jakichś takich, odczytywanie z nich jakichś wskazówek, no i później budowanie jakby takiego całego wątku, wiesz, później się takie przenosi, wiesz, przenosi się jakby takiej sieci neuronowej, gdzie z różnych śladów, wskazówek i tak dalej, budujesz pewne zależności. Ktoś tam na przykład napisał list, albo na przykład jakby, że dwie osoby napisały list, no nie, i wygląda to, że na tej samej maszynie. Oznacza to, że to jest przypadek, że to jest ta sama maszyna? Czy przypadkiem to jest ta jedna i ta sama osoba, która napisała dwa różne listy, podając się za dwie różne osoby? Więc jakby, kiedy zaczynasz układać całą tą historię właśnie w tej sieci neuronowej, że dochodzisz do jakiejś konkluzji i jesteś w stanie na przykład, nie wiem, oskarżyć daną osobę albo tamtą osobę i tak dalej, to jest niesamowite, bo dodaje taki czynnik, wiesz, i czujesz taki, że ta decyzja ma jakąś taką wagę, że nie wiem, jak to powiedzieć, że to są takie decyzje moralne, które decydują o czymś losie, bo jesteś w stanie zdecydować, czy ta osoba pójdzie do więzienia, czy nie. A czy na przykład jeśli decydujesz o winie tej osoby, czy na przykład ewentualnie masz jakieś dodatkowe rozwiązanie tej sprawy, nie? Że na przykład uznajesz, że ta osoba, mimo że jest winna, była obłąkana, nie jest świadoma swoich czynów, więc powinna być zamknięta w jakimś Arkham Asylum, czy prawda, trafić do pierdla albo jeszcze inaczej, wiesz, czasami jesteś takim sędzią dreadem, no nie, w niektórych. Tak. Więc jakby ten schemat jest tutaj powtórzony w Devil's Daughter. I przyznam, że pewne rzeczy nawet rozwinięto. Jest dużo więcej elementów właśnie zręcznościowych, które sprawiają, że strasznie się irytowałem. I to jest właśnie ten element taki, bo gra jest z trzeciej osoby w większości przypadków, szczególnie w tych elementach zręcznościowych ukazywana. I na przykład była taka ucieczka po lesie, że po prostu musisz uciekać przed jakimś myśliwym, który na ciebie poluje. I to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Musisz oczywiście jakieś takie parę elementów zręcznościowych odbębnić i później trafiasz w ogóle też w innym, jakby w innej sprawie. Nie wiem, czy to jest kwestia... To nie zostało chyba do końca wyjaśnione, czy ty po prostu w jakiejś wizji narkotykowej trafiasz do jakiegoś takiego, do jakiejś takiej piramidy w pełnej jakichś zagadek takich, że jakiś pułapek, czy czujesz się właściwie, że jesteś takim Indianą Jonesem, który próbuje znaleźć nie wiem, ścieżkę na jakichś takich ruchomych płytach, no nie, że jeśli jeden zły krok, no nie, sprawia, że gdzieś spadniesz na jakieś kolce i tak dalej, no jest tych elementów zręcznościowych.
Indiana Jones.
Tak, no i jest tyle tych elementów zręcznościowych.
Indiana Holmes.
Tak, Indiana Holmes. Irytujących. Na szczęście to jest w ogóle całkowicie do pominięcia, bo gra daje ci taki jeden przycisk, że jak widzisz, że się za bardzo irytuje, to mówi, chcesz to pominąć, to pomiń. I możesz się skoncentrować tylko i wyłącznie na rozwiązywaniu zagadek, na dedukcji, czego nie można pominąć, to tych wyborów moralnych, więc to mi się bardzo podoba. Podoba mi się w ogóle też, że są takie drobne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, gra w kulki. Nie wiem, czy grałeś to chyba Boulet, chyba francuska jest taka gra? Tak się to...
Znaczy nie grałem, ale wiem na czym polega i pamiętam, że kolega miał problem kiedyś na lotnisku, bo chciał taki komplet kul do buli przewieźć przez granicę i miał przez to przeszukanie. Aha. Takie dosyć mocne.
Zastanawia się, co on tam przewoził tak
co,
naprawdę.
Co on wiedzie, czy to nie wiążka granatów? Mm-hmm. A to były kule do buli.
Mm-hmm. I no, w ogóle zasady już punktowania w tych bólach to są... wyglądają bardzo podobnie jak bardzo popularny taki sport curling na igrzyskach. Zresztą nie wiem, czy oglądasz igrzyska, ja śledzę wszystkie.
Nie oglądam w ogóle igrzysk. Znaczy, nawet naszych kochanych, wspaniałych skoczków nie oglądam, bo ogólnie oglądam mało telewizji i w zasadzie jedyny sport, który oglądam, tak dosyć i śledzę i którym się bardzo interesuje, to jest piłka nożna. Mm-hmm,
No to tak, no
niestety.
Nie na igrzyskach zimowych.
Nie, ja się też czekam do lata. Czekam do lata, do pierwszego w historii Mistrzostwa Świata Polski. Mm-hmm. Tutaj w tym momencie, gdyby połączyć jakby śmiech wszystkich naszych słuchaczy, którzy teraz się odezwali, mogłoby to zasilić pewnie nawet jedną żarówkę. Ale jestem dobrej myśli, a nawet jak się nie uda, to i tak bardzo, bardzo na te mistrzostwa czekam. Czekam na mecze towarzyskie, czekam jutro na Ligę Mistrzów. To jest, bo nagrywamy to w poniedziałek. Mhm. Więc piłka nożna to jest sport, który bardzo lubię. To jest sport, który gram w wersji komputerowej i gram i w FIFA, i w PESa. I kupuję i FIFA, i PESa nieprzerwanie od kilkunastu lat wszystkie edycje, więc... Nie, no... A pozostałe sporty, okej, okay, fajnie, doceniam kurz, doceniam poświęcenie, no ale jakby nie wzbudzają we mnie takich emocji, chyba że rzeczywiście na takim wysokim poziomie, któremuś z naszych się uda, to mnie bardzo cieszy zawsze. Jeśli komuś z rodaków się w czymkolwiek powiedzie, to ja od razu jestem bardzo zadowolony i biję głośno brawo.
Ja się bardzo cieszę, że chociaż mamy tych skoczków naszych drogich, bo już tak jak do momentu, prawda, tego fantastycznego wyczynu Stocha, to tak no smutno wyglądało, że ani jednego medalu nie mieliśmy, ale... No...
Ale pomyśl sobie o tym, że od roku bodajże 72 do chyba lat 2000 myśmy nie mieli żadnego medalu na igrzyskach zimowych, ponieważ w Polsce nie istniały w ogóle żadne sporty. Znaczy, bo ja pamiętam, to był chyba... Była olimpiada w Calgary, który to był rok? 88? I wtedy Polacy grali w hokeja ze Szwedami i zremisowali 1-1 ze Szwedami. Szwedzi to wtedy byli, jeśli nie mistrzowie, to wicemistrzowie świata. I no to wtedy był wielki sukces. I to były nasze takie drobne, małe sukcesiki. Pamiętam, że była też panczenistka pani Erwina Ryś Ferenc? Mhm. Nie pamiętam dokładnie. I to wszystko. Skoczkowie Piotr Fijas, okej, okay, tam w pierwszej dziesiątce czasami. Ale ani żadnych biegaczy alpejskich, ani żadnych biegaczy, znaczy nie biegaczy alpejskich, ani żadnych narciarzy alpejskich, ani żadnych biegaczy, ani żadnych biatlonistów, którzy by zdobywali medale, nie było. To dopiero tak naprawdę ostatnie chyba 20 lat, kiedy jakiekolwiek sukcesy się pojawiły w sportach zimowych, więc...
Ale to jest też tak ciekawe, że jeśli chodzi o igrzyska zimowe, to jakby każdy kraj ma swoich specjalistów w czymś.
No, Holendrzy mają specjalistów w tym, w panczenach i nikt ich nigdy nie dogoni.
Tak. No w ogóle jedna z prezenterek w amerykańskiej telewizji walnęła taką gafę, że powiedziała, że dlatego i tak świetnie im idzie, bo często w Holandii kanały zamarzają i jazda na łyżwach to jest taki normalny środek transportu dla nich.
Więc... No ale to jest, może to nie środek transportu, ale dobrze powiedziała, właśnie to jest jakby, to jest ich sport narodowy z tego powodu,
że... Jest, ale dlatego tak jak u nas skoczkowie po prostu, kiedy odnosi się sukcesy, to jakby ten sport jest traktowany już nie tak po macoszemu, tylko...
Ale nie, w Holandii jeżdżą na łyżwach od setek lat.
No tak, ale na chyba mają tam autobusy.
A u nas nie skakano na od setek lat, u nas... Nie, tu się nie zgodzę. Wydaje mi się, że to nie była gafa. Wydaje mi się, że jakby powiedziała troszeczkę przesadzoną, znaczy może troszeczkę zmodyfikowaną prawdę. No. Ogólnie więcej w tym było prawdy niż fałszu, co powiedziała. W Holandii rzeczywiście mnóstwo się jeździ na łyżwach i jeżdżą na kanałach i mają... Nie czytałem w ogóle taką analizę, czemu Holendrom tak dobrze idzie w panczenach. No, właśnie między innymi dlatego, że jeżdżą... Jak tylko zaczną się mrozy, to od razu wszyscy wychodzą na zewnątrz i jeżdżą, czy to na kanałach, czy na lodowiskach, których mają pełno. Mm-hmm. I dlatego są najlepsi na świecie. To tak jak pewnie, nie wiem, te machanie miotłami, czy ten curling nieszczęsny. Mm-hmm. To podejrzewam, że najlepsi na świecie chyba są Kanadyjczycy. I jest dużo takich sportów, w których jedna nacja dominuje i jeśli miała dosyć silne lobby, to przekonała Komitet Olimpijski, żeby daną konkurencję dodać do Olimpiady, mimo że w zasadzie nikt inny na świecie tego nie uprawia. No. Każdy chce mieć nadzieję na medal.
Wracając, drogi Szardzie, do Devil's Daughter. W ogóle...
Ale odeszliśmy, ale dzisiaj po prostu dryfujemy. Widzisz, drogi Damian, zanim pójdziemy do Devil's Daughter, musimy przeprosić naszych słuchaczy, bo oni myśleli, że to jest poważny podcast o grach, a my tutaj gadamy o sporcie, gadamy o historii Czech i Moraw, no. Czyli nie gadamy o...
Ale Fantasmagieria który... uczy i bawi, no to nie jest tylko, wiesz, podcast o grach. To tak szybciutko tylko dokończę Devil's Daughter, że kwestia jest taka, że to jest, że w swoim gatunku wydaje mi się, że to jest najlepsza gra, że to jest taka gra, która łączy wiele elementów i daje jakby ci posmakować z tych elementów na tyle, że one ci się nie przejadają. I ten jeden element zręcznościowy, który mnie bardzo irytuje, też jest do przeskoczenia, chociaż to jest też tak, że to nie tylko są elementy zręcznościowe, bo to czasami są też takie zagadki środowiskowe, że na przykład, nie wiem, poprzestawiać jakiś, że na jakiejś platformie jesteś, musisz się na tej platformie tak kręcić, aż ustawisz ją w takiej pozycji, która pozwoli ci odblokować kilka jakichś dźwigni, które dają ci, otworzą ci kolejne przejście. Więc jakby to jest ten element, który też wcześniej właśnie wspomniałem, tego Tomb Raidera, tego Indiana Jonesa. I to też można przeskoczyć, ale najlepszy element właśnie w całej grze to jest ten wątek fabularny związany właśnie ze śledztwem, z tym odkrywaniem bardzo ciekawych postaci. Zresztą musiałbym trochę zdradzić, ale zaczyna się w ogóle cała ta historia od tego, że poznajemy bardzo interesującą sąsiadkę, która jest młodą osobą.
Zostałem zaintrygowany.
Tak, muszę to Alicję, która jest bardzo zainteresowana Holmesem, jednocześnie coś tam ukrywa. I Holmes nie byłby sobą, gdyby tej zagadki, kimże jest ta osoba, nie próbował zgłębić i nawet się włamuje do jej domu i tak dalej, czy do apartamentu i tam bardzo ciekawe rzeczy odnajduje. Pojawia się Oscar Wilde jako jedna z takich postaci, coś w stylu tych takich pewnie też, można powiedzieć, współczesnych nam historii, kiedy jakiś aktor chce poznać, nie wiem, pracę detektywa i jest ten taki motyw, że masz, prawda, detektywa, który zostaje mu przydzielony jakiś właśnie aktor, który chce poznać, jak wygląda prawdziwe życie w policji, prawdziwa praca takiego policyjnego detektywa, więc jakby nie tylko śledzi każdy jego krok, ale też próbuje go jakby wcielić się w niego, więc to jest bardzo ciekawy wątek, ale to są wszystkie takie, oczywiście jest Watson nieoceniony, chociaż chciałbym, żeby go było więcej, bo właściwie większość rzeczy jednak Holmes robi samemu. Te zagadki odkrywa właściwie bez pomocy Watsona. Czasami Watson i jego znajomości w świadku medycyny, nie jak to powiedzieć, się przydają i owszem, nie, jakby Holmes to wykorzystuje, ale tak naprawdę cała zabawa polega na tym, że Holmes, łącząc fakty, jakieś odczytując na przykład, nie wiem, jakiś fragment listów, odkrywa miejsce na mapie Londynu i później do tych miejsc się przenosi. I wtedy to jest też taki trochę otwarty świat, nie? Bo na przykład wiesz, że masz znaleźć jakieś miejsce i przyjeżdżasz dorożką gdzieś tam do jakiś koniec ulicy, ale już musisz sam znaleźć, które to drzwi są. Wiesz, gdzieś tam niby wiesz jakiś numer, ale jest taka uda trochę otwartego świata, ale to nie jest otwarty świat, ale masz takie wrażenie, że podróżujesz tymi uliczkami tego Londynu. Oczywiście to nie jest aż tak dobrze zrobione, jak na przykład było w Assassin's Creed Syndicate, nie? Bo tam jednak stworzyli cały świat, no to jest bez niewidzialnych ścian, ale bardzo mi się podobają, na przykład, nie wiem, jest taka dzielnica portowa, gdzie szukasz jednego bandziora. Oczywiście Holmes jest mistrzem przebrania, więc charakteryzacji, wiesz, potrafi się przebrać odpowiednio zależnie od tego, czy musi być jakimś bandziorem, czy udawać lekarza, czy pastora, czy coś w tym stylu, więc kiedy przebierasz się za bandytę, to musisz zgłębić ten półświatek przestępców i bardzo mi się podobało takie jedno miejsce, które wyglądało jak właśnie część jakiegoś doku, jakiejś przystani. Była jakaś taka knajpka portowa, chyba Pod Zielonym Smokiem się nazywała i to są takie bardzo pocztówkowe miejsca. Myślę, że warto się nią zainteresować. Już więcej obiecuję, już o Sherlocku nie mówię, oprócz tego, że po prostu ja się bawię świetnie, świetnie. Ale Ryszardzie, właśnie kontynuując dobrą pasję rozmawiania o grach, Switch. Nie odłożyłeś Switcha, nie odkładasz Switcha nadal.
Wydaje mi się, że tak, że rzeczywiście najwięcej gram na Switchu. Przy czym to i tak nie jest dość dużo grania. Wolałbym grać więcej, ale pojawiło się troszkę perełek ostatnio. No przede wszystkim pojawiła się reedycja Bayonety. Zarówno Bayoneta pierwsza, jak i druga jest już na Switchu dostępna i do tej pory Bayoneta druga była tylko na Wii U, więc mamy udoskonaloną wersję na Switchu teraz i jest to gra ze wszech miar warta zagrania. Jeśli ktoś lubi
długonogie. Aha, tak, tak, tak.
tak, długonogie.
Ty bibliotekarki,
okulary, takie rogowe.
Kombinezon skórzany, tak, obcisły.
Nie, właśnie to nie jest kombinezon, to są jej włosy, które ją oplatają.
Nie zgłębiłem tego loru. Widzisz.
I pistolety w obcasach. Tak. Więc szalona gra przygodowo-bijatykowo-zręcznościowa. pierwsza Bayonetta wyszła do poprzedniej generacji na Xboxie i na PlayStation 3, przy czym w zasadzie tylko ta wersja na Xboxa była warta uwagi. Niedawno Bayonetta pojawiła się też na PC-cie. Mhm. No i teraz mamy też na Switchu obie Bayonety, ale pewnie niedługo Bayonetta 3, mówią także o Bayonecie 4 już, tak, że chodzą im pomysły ludzie z Platinum Games, mhm. którzy to wydali, znaczy, którzy to, tę grę opracowali. Więc Bayonetę zdecydowanie warto zagrać, zwłaszcza, że ta wersja na Wii U pewnie nie jest tak dobrze znana, a do tej pory była to jedyna konsola, na której Bayonetta wyszła. Ale pojawił się też, znaczy w ogóle teraz na Switchu pojawia się tyle gier, że w zasadzie trudno to ogarnąć. Codziennie pojawiają się w sklepie jakieś gry i...
Tylko pytanie, czy to jest syndrom App Store'a, tego właśnie z iOS-a, czy to jest jednak, czy to są gry, które... Bo wydaje mi się, że nie ma już tej... Że już chyba Nintendo nie przyznaje tego znaku jakości, który kiedyś przyznawał, pamiętasz?
Ale to i tak każda gra musi zostać klepnięta przez Nintendo i powiedzmy sobie szczerze, że na iOS-ie to klepnięcie jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku Switcha.
No tak, tam chyba w ogóle nie ma.
A tych gier jest... No tutaj tych gier jest po prostu mnóstwo. Ja patrzę na gry sprzed kilku dni, to chyba już jest 20 nowych gier, które się pojawiło. Więc jest tego naprawdę, naprawdę dużo, a gra, którą ja próbuję grać od kilku dni, to jest Celeste. I to jest gra, która wygląda jakby wyszła na, powiedzmy, na jakiegoś 8-bitowca. Jest to gra o wspinaniu się na górę, ale tak upiornie w wysokim poziomie trudności, troszkę przypominająca Super Meat Boya, który też zresztą wyszedł niedawno na Switcha. Gra z urokliwa bardzo, oprócz tych chwil, kiedy ma się ochotę rzucić konsolą o ścianę. I to jest problem właśnie w przypadku Switcha, ponieważ jako, że jest to konsola przenośna, to rzucenie jest tym potencjalnie łatwiejsze i zniszczenie sprzętu jest tym potencjalnie łatwiejsze. Dopiero ciekawi mnie bardzo, jeśli ktoś będzie prowadził statystyki, co będzie się działo w maju, kiedy wychodzi Dark Souls Remastered na Switcha. Na pozostałe konsole też, ale na Switchu podejrzewam będzie największy procent zniszczonych konsol, bo osoby grające będą zapominać o tym, że trzymają nie tylko w ręku kontroler, ale całą konsolę i będzie trzaskanie o ściany. Zwiększy to też zapotrzebowanie na Switcha, to jest znakomity ruch, przemyślany na pewno ruch Nintendo, jak sprawić, żeby Switch sprzedawał się lepiej. Jak najwięcej gier, które wywołują taką, powiedzmy, pozytywną frustrację. Bo to nie jest tak, że nie chcesz to grać, tylko to jest jakby to jest wyjątkowo trudne, wydaje mi się, do opracowania. Taki model, w którym nie dałeś rady, jesteś wściekły, ale wiesz, że to nie jest, że to nie gra cię karze, tylko że to twój brak chwilowy umiejętności, który dzięki ciągłym ćwiczeniom, dzięki ciągłemu powtarzaniu danego elementu, dzięki zacięciu i zdobywaniu doświadczenia w końcu przejdziesz, aż trafisz na kolejny moment, który rzuci ci wyzwanie. I ja lubię takie gry. No, nie wiem, może to jakiś delikatny masochizm, ale mam nadzieję, że nie.
Ale też wiesz, ten procent
lubię gry, które są wymagające.
Ta satysfakcja, która płynie tak, z tego jest dużo tak. większa niż przez przejścia gry, której właściwie nie było żadnych wyzwań.
Znaczy, wiesz, są osoby, które grają w gry dla opowieści, dla technikaliów, żeby zobaczyć, jak pewne elementy zostały rozwiązane pod względem mechaniki. Na przykład znany bardzo w Polsce i na świecie projektant gier, czyli Adrian Chmielarz, z tego co wiem, on gra zawsze na najniższym możliwym poziomie trudności.
Z trenerami i tak dalej.
Tak, z trenerami.
Musi szybko przejść grę, żeby zdążyć do restauracji.
Tak, musi szybko przejść, musi szybko przejść grę, żeby mieć czas grać w Destiny. Żeby grać w Destiny. Bo tak. To już jest taki wewnętrzny żart, ile miesięcy Adrian Chmielarz spędził na graniu w Destiny pierwszej, tam jakieś kosmiczne godziny wykręcił. Ale odchodzę od tematu. Wydaje mi się, że na Switchu tych gier teraz jest bardzo dużo, jest tych gier naprawdę dużo dobrych gier. I to są perełki właśnie takie jak Celeste, są gry takie jak Dungeon Quest Builders, który jest takim twórczym rozwinięciem idei Minecrafta i opakowaniu go w formułę RPG-a. To jest też gra, która wyszła na PlayStation 4 wcześniej, ale to jest jakby gra, która jest fantastycznie dopasowana do Switcha i do tego, jak przenośna jest ta konsola. Ja czekam bardzo na wspomnianego Dark Souls i czekam też bardzo na Donkey Konga, który też wyszedł na Wii U. Na Wii U nie miał okazji zaprezentowania się szerszej publice, bo konsola przez 5 lat sprzedała się mniej, w mniejszej liczbie sztuk niż Switch przez 9 miesięcy. To też warto jest odnotowania. w marcu będziemy mieć rocznicę wejścia Switcha na rynek i obstawiam, że z tej okazji pojawi się jakiś Nintendo Direct, czyli może nie konferencja, w zasadzie taki program przedstawiający plany Nintendo na najbliższy rok i mam nadzieję, że będzie dużo ciekawych gier, chociaż i tak właśnie tych gier jest tak dużo, że trudno za nimi wszystkimi nadążyć. To są gry najczęściej, które albo nie ma na innych konsolach, albo lepiej nadają się na Switcha, bo są takie jakby niezależne perełki, jak chociażby wspomniane Celeste, czy jak chociażby Lone Wolf, to jest cykl takich gier na podstawie słynnego cyklu Joe Denvera, książek, paragrafówek.
O.
I Lone Wolf, Samotny Wilk to było takie, powiedzmy, rozwinięcie paragrafówek do już bardzo rozbudowanego poziomu i to jest, później gra została wydana także na duże konsole, została wydana na iOS-a i chyba na Androida, tego nie wiem. I teraz pojawiła się też na Switchu i to jest, wydaje mi się, idealna platforma, żeby właśnie w taką opowieść paragrafową z elementami RPGa i gry zręcznościowej sobie zagrać, zwłaszcza, że nie jest szczególnie droga. Więc naprawdę Switch to konsola, która no chyba najczęściej u mnie jest włączana. Poza tym na drugim Switchu junior młodszy gra non-stop w Splatoona, znaczy non-stop, jak dostanie pozwolenia. To gra w Splatoona 2, zresztą on ma teraz dwie gry ulubione na Xbox One od roku, jak nie dłużej, to jest Rysiny kontra Zombie 2. Znakomita gra, naprawdę, i na Switchu to jest Splatoon 2, równie znakomity.
Taki fajny, bo ale właśnie to, że wychodzi Dark Souls, to, że wyszedł Skyrim i tak dalej, i to, że w ogóle też takie te nowsze gry, no bo już niedługo, nie wiem, na dniach, czy w ciągu tygodni ma się pojawić ten Wolfenstein drugi, The New Colossus.
Znaczy, chyba daty wydania Wolfensteina nie ma.
Przesunęli coś, znaczy, to, tak?
Znaczy nie, ma wyjść w roku 2018, ale kiedy dokładnie, to chyba nie wiadomo. Wiadomo, że w lutym jeszcze wychodzi Layers of Fear, czyli polska gra horrorowa, bardzo interesująca, która też na Switchu może się dobrze przyjąć. Wspomniany Donkey Kong wychodzi w maju Dark Souls. Wydaje mi się, że w każdym miesiącu będzie jakiś fajny, duży tytuł na tę konsolę do zagrania i obstawiam, że Wolfensteina to raczej w lecie można się spodziewać.
A widzisz, ja byłem przekonany, że jakaś taka data się pojawiła i że coś było, a tutaj...
Znaczy, wiesz, ja tutaj nie chcę...
Nie, masz rację.
Wprowadzać błąd, ale wydaje mi się, że nie ma daty podanej ogólnej. Jest tylko ogólna, że 2018.
Tak. To gdzieś wcześniej mi się wydawało, że widziałem. Ale sam fakt, że jednak wydadzą i to, że ona powstanie na Switchu, to jest pewne. Bo wydawało się, że na przykład, nie wiem, zrobić taką grę jak Doom na Switcha, to jest niemożliwe. Chociaż, a propos Layers of Fear, Layers of Fear miała swoje problemy techniczne, takie, które w gruncie rzeczy zawiodą na to, jaki to jest typ gry. Nie miały takiego znaczenia, ale na dużych konsolach, więc ja nie wiem, jak oni to zeskalują, żeby to w miarę tak płynnie chodziło.
Wiesz,
na
Switch. Minęło ponad rok od premiery. Zarówno twórcy gry, jak i twórcy Unity, na którym gra działa, przystosowali swój silnik do Switcha w lepszy sposób niż to było pewnie kilka miesięcy temu, więc jakoś się oleje, wpije się, jakoś nie boję. Wydaje mi się, że to będzie gra, która pasuje bardzo do Switcha i będzie się dobrze prezentować.
Ja bym bardzo chciał, tylko nie wiem, czy w ogóle są takie plany, czy nie, że właśnie takie gry jak Wasteland 2, czy...
Wasteland 2 na pewno będzie, tak? Bo to już Brian Fargo pokazywał zdjęcia z gry na Switchu.
No to już...
Wasteland 2 będzie, obstawiam, że będzie... na pewno już zapowiedzieli Pillars of Eternity 2, że będzie na Switcha, więc obstawiam, że i jedynka zostanie wydana niedługo. Więc taki... podejrzewam, że będzie ten... Bard's Tale 4 też na Switcha. Dużo gier na Switcha się szykuje i tylko problemem jest znalezienie odpowiednio dużej karty pamięci, żeby to wszystko zmieścić. No tak. A drugi problem to oczywiście tradycyjny problem zawsze i wszędzie, czyli odpowiednia ilość czasu. Bo wiesz, gry to nie wszystko, trzeba dbać o rozwój psychofizyczny, trzeba czytać książki lub słuchać książek. Ja na przykład ostatnio przypominam sobie twórczość pana Marcina Wolskiego, którego książki bardzo, bardzo lubię, a szczególnie Słuchowiska, na których się wychowałem w latach 80. w Trójce, w 60 minut na godzinę i w Powtórce z rozrywki i jakby kolekcjonuję te stare nagrania z lat 70. i 80. jego słuchowisk i sobie słucham, bo to jest naprawdę wszystkie w zasadzie mają bardzo fajną puentę, są zagrane przez śmietankę polskich aktorów, więc rewelacyjna zabawa. Wiesz, macham ciężarami, a tutaj z głośników dobiega na przykład Świnka, albo Matriarchat, albo coś tam, Enklawa, kapitalne powieści, jeszcze lepsze w wydaniu dźwiękowym.
Ja ale też wspominałem chyba w poprzednich odcinkach, że są trylogii Głębia No, ja uwielbiam po prostu
tak? Nie, to przepraszam, być przerwałem, dokończę, a ja...
Nie, ale właśnie podoba mi się, bo to jest taka typowa space opera, gdzie wszystko jest właściwie oparte na takie znane schematy, że jakby widzisz podobieństwa, jak widzisz, ja nie chcę używać słowa zapożyczenia, ale inspiracje, prawda, z innymi takimi dziełami, ale to jest wszystko tak fajnie jakoś złożone, się świetnie czyta, no i oczywiście jest jakieś, to też jest sympatyczne, że przez to, że to jest książka pisana przez Polaka, że to jest jednak, że wszystkie nazwy własne są polskie, że tam nie ma, wiesz, anglicyzmów takich, czy jakichś takich, że jest jakieś nowomowa, czy jakieś słowotwórstwo, to są wszystko polskie, nasze, nie jak to powiedzieć.
Nasze przaśne.
Tak, że to się fajnie, jak tam, to musiałem takich zacytować parę przekleństw i tak dalej, a które tak dziwnie brzmią, no nie? Aż może nawet zbyt jakby na siłę, ale przynajmniej nie są jakimiś, wiesz, kalkami, no nie? Z innych właśnie, no po prostu jest ten swojski klimat, niemniej to nie sprawia, że tą książkę się jakby traktuje jako taki, jakby coś gorszego, nie? Że tak było albo polskie i tak dalej. Nie. To jest naprawdę bardzo, bardzo sprawnie, dobrze napisana. Ja jestem akurat na drugiej części, nie? Wiem, że będzie jeszcze czwarta część i być może to, no nie wiem, Marcin Podlewski stworzy jakiś niekończącą się sagę, prawda? To nie będzie cykl, no to będzie coś więcej, nie? No oczywiście życzę, bo dobrze, chociaż ja wolę historie jednak zamknięte. Ja wolę, żeby ewentualnie jakieś nowe historie były w każdej książce osobno, ale to jest tak jakby to, co ja właściwie słucham, nie? Też wykorzystuję każdy możliwy moment, gdzie nie siedzę i tak dalej na słuchanie. Ale jeśli chodzi o czytanie, to w ogóle w mojej bibliotece też wspominałem, a propos Sandmana, jest bardzo dużo interesujących komiksów dla dorosłych i trafił mi w ręce taki komiks, nie wiem, kojarzysz, Velvet? O takiej sekretarce.
Ale mam, ale nie czytałem.
Ja już przeczytałem dwa tomy, to są takie wydania zbiorcze, prawda, i teraz jestem na trzecim. To się świetnie, że to jest taki Jason Bourne w spódnicy. Tylko, że oczywiście, no powiedzmy, jest jakiś tam że jest ten element takiego thrillera szpiegowskiego, ale jest bardzo ciekawa główna bohaterka, bardzo atrakcyjna, więc jakby wszystkie takie elementy takiego komiksu dla dorosłych tam się znajdują i to mi się bardzo podoba. Też w ogóle trafiły mi w ręce jakieś takie, wiesz, te kolejne jakieś nowe wydania Konstantina. Widziałem, że jest jakiś taki Konstantin, w ogóle jest jakaś taka seria, to nie jest to, ale żeby tak, Rebirth chyba się nazywa. I to jest, i w ogóle wszyscy bohaterowie jakby dostają jakby nowe wersje swoich przygód, ale jakby to jest dla młodszego odbiorcy. Takie odnoszę wrażenie po kresce i tak jakby rzucałem oka. A to mi wygląda na coś pomiędzy takim tradycyjnym Konstantinem, czy Konstantinem, a właśnie tą nową serią Rebirth. I też, jeszcze nie zacząłem czytać, ale już jakby się zainteresowałem.
Ja nieodmiennie z komiksów polecam Lucyfera, który jest absolutnie rewelacyjny i nie ma nic wspólnego z przerażającym serialem.
Ale serial Lucyfer jest super do oglądania, żoną.
Serial jest...
To jest komedia.
Jest tak głupi, że aż tak, śmieszny. Tak. Tylko co prawda, przepraszam, będzie brzydkie słowo, Lucyfer, który jeden z najpotężniejszych aniołów, jest takim bubkiem i...
Ty musiałbyś zobaczyć, że nie jest. On jest
No ja obejrzałem cały półtora sezonu, wiesz.
Nie odbieram ci prawa do recenzji.
Nie, ja się się, powiem tak, ja się czasami nawet uśmiechnę pod pseudowąsem. Aha. I częściej robię tak zwane facepalmy i o mój Boże, co oni znowu zrobili. Natomiast jak, szczególnie jak ktoś zna pierwowzór komiksowy i widzi, co zrobiono z takiej no, tragicznej, głębokiej postaci i z opowieści sięgającej, jakby, tak. Która sięga przez wszelkie znane mitologie i czerpie z nich, tak. I jakby jest bardzo, bardzo poszerza też horyzonty, jeśli chodzi o znajomość innych kultur. To tutaj mamy taki policyjny procedurniak, którym no, jest...
Tak. Jest nie, to jest, pan, jest pan... absolutnie inna wersja Castle, tego serialu, gdzie zamiast Lucyfera mieliśmy po prostu pisarza, ale mniej więcej była ta sama idea, że po prostu mieliśmy kogoś, takiego pomocnika, który będąc ekspertem w swojej dziedzinie w jakiś sposób, no nie, bo tu, a tutaj tą dziedziną nie jest to, że on jest władcą piekieł i tak dalej, tylko jest bardziej bawidamkiem i potrafi czasami różne rzeczy z tego...
Nie, no to jest, ten serial powinien się nazywać Mega Gigolo, coś takiego.
No, to no, być może, no, ale jest, ja w ogóle bardzo lubię tego aktora, się chyba Tom Ellis nazywa, ale się nie mylę.
Nie, no aktor jest super, tak. Co prawda w komiksie Lucifer był blondynem i jakby specjalnie Neil Gaiman, kiedy tworzył tę postać i dawał sugestie swoim rysownikom, jak ma wyglądać, mówił, że ma wyglądać jak David Bowie.
A.
I on wygląda jak David Bowie mniej więcej. Mm-hmm. Tutaj mamy faceta, który jest tak dwie głowy od Davida Bowiego wyższy i wygląda powiedzmy jak taki latynoski kochanek. Ale ogólnie jest przesympatyczny, ma jakby przesympatyczną postacią, tylko jakby to jest...
Tylko nie pasuje, tak? Ja rozumiem.
No nie pasuje, no tak totalnie jakby... Kiedy się zna, już powtarzam to prawdę, kiedy się zna komiks i myśli się, że coś ten komiks ma wspólnego z filmem, to nic, z serialem. W zasadzie nic. Oprócz tego, że na końcu są napisy, informacje, że powstał na podstawie komiksu.
Takim małymi literkami, taki jest literkami.
Tak, i w jednym odcinku, jednym z ostatnich, w pierwszym sezonie jest nawiązanie do komiksu takie, że puka Lucifer do siedziby satanistów. Otwiera mu jakiś typ i mówi, Lucifer się przedstawia, a ten mówi, myślałem, że jesteś blondynem. No. Na co Lucifer, że często to słyszę. Po czym okazuje się, że główny, znaczy jeden z tych złych satanistów nazywa, który jest określany przez głupi, debil, ham, burak i tak dalej, nazywa się Mike Carey, czyli autor.
No takie mruganie okiem takie są świetne, mruganie, ale, tak. Ale właśnie oni po prostu poszli tak, właśnie przez to, że to nie jest serial robiony właśnie dla Netflixa, czy pewnie dla HBO, no to oni musieli iść troszeczkę w tym kierunku tych wszystkich takich typowych seriali, tak jak powiedziałeś, procedurali i trochę oczywiście też na ten klimat. Ja na przykład nie widziałem jeszcze do tej pory, tak jakby czekam na dobry moment, żeby sobie zobaczyć Kaznodzieje na Amazon Prime.
Nie widziałem. Nie.
I z tego co widziałem, to jest bardzo hardkorowy, bo a widziałeś Amerykańskich Bogów?
Powiem ci tak, widziałem dwa odcinki Amerykańskich Bogów i obejrzę, ale jak będzie już wszystko, bo to jest jednak, w tej chwili jest jeden sezon, który tam dochodzi do 1/4 książki mniej więcej.
A w ten sposób, ja nie widziałem właśnie, bo też tak się dziwnie kończy, tak jest trochę urwany, to fakt.
No, to jest natomiast jest też przeokrutny, tak, jest przeokrutny.
Jest i w ogóle to jest też to ciekawe, że w tych serialach, szczególnie właśnie w tych telewizjach takich kablowych, czy właśnie na Netflixie, tam nie ma czegoś takiego jak tabu.
A, bo mówiliśmy przez chwilkę o książkach, jest na audiotece modyfikowany węgiel wersji audio, więc możesz...
Tak, właśnie...
Więc możesz sobie posłuchać.
Bo ja mam w ogóle subskrypcję właśnie na audiotece i jak tylko skończę z Głębią, to właśnie sięgam po modyfikowany.
I koniecznie pamiętaj, że Kołodziejczaka Najświętsza Rzeczpospolita.
No to tak, to oczywiście. Na tam niedługo jadę na wakacje, to właśnie...
Właśnie, jak już musimy teraz zapytać się, ja jeszcze pytam w imieniu słuchaczy, którzy będą chcieli się z tobą spotkać na Pixel Heaven, czy będą mogli ustawiać się w kolejkach po autografy na Pixel Heaven, czy pojawisz się na tej jakże zacnej imprezie?
Mam nadzieję, że uda mi się, nie? Bo to, wiesz, to takie kwestie logistyczne, tak jak się mówi, trzeba sobie zorganizować lot, spanie i ja się będę starał, nie? Tak na 99%. Rozumiem, Ryszardzie, że ty na 100% będziesz.
Ja już kupiłem, jak tylko się pojawiły bilety, to od razu wykupiłem tego patrona, czy jak to tam się nazywa.
Supportera.
Czy czy support, to wolę wersję patron, ładnie brzmi po polsku, niż
sponsora, wspieracza. Jesteś sponsora.
Sponsora. Więc oczywiście będę, bo to fantastyczna impreza, mnóstwo przyjaznych ludzi, świetna strefa retro.
Mhm. Ja w ogóle znalazłem kompanów Amigos tutaj w Irlandii.
Ja widziałem, zazdraszczam bardzo, no, to jest, na taką imprezę pojechałbym
to jest
bardzo
tak chętnie. Sympatycznie kameralnie, bo to jest taki pixel heaven, ale taki 100 razy mniejszy. I przez to jesteś wszystkich w stanie w tym miejscu poznać i...
No David Pleasance był, prawda? No. To widziałem zdjęcia, masz z nim nawet.
Bardzo sympatyczny, starszy pan. No opowiadał tam kilkakrotnie nawet wspominał tą historię, że on właściwie przez 30 lat w ogóle jakby zapomniał o tych Amigach, Commodore i tak dalej, aż zaproszony został właśnie chyba to w Amsterdamie, czy gdzie było 30-lecie Amigi takie spomo?
Chyba
w Amsterdamie mi się wydaje. Jakby został zaproszony, żeby być tam prelegentem i poopowiadać o tych czasach. No i w sumie zgodził się, bo nie wiem. No tak, pomyślałem, że sobie. I był tak zaskoczony w ogóle tym przyjęciem, w ogóle to tym, jak Amiga nadal żyje i jest w sercach tylu tysięcy ludzi, że teraz właściwie to, szczególnie, że on chyba właśnie z tym Trevorem Dickinsonem się tak zaprzyjaźnił, to właściwie co jest taka impreza i może to przyjeżdża, się pojawia.
W ostatnim retro magazynie pojawiło się zestawienie najważniejszych platform do gry w historii i Amiga jest na szóstym miejscu.
Pewnie Pegasus jest na pierwszym, tak?
Na pierwszym miejscu jest Super Nintendo.
A jednak. Super Nintendo. Myślałem, że NES będzie, ale to...
Nie, NES jest dalej.
Ryszardzie, to jeszcze coś o grach? Wracamy coś o grach, czy...
Nie, już gadamy długo, wiesz, kolejną dawkę ćwiczeń trzeba zrobić, bo organizm bez ćwiczeń, w moim wieku ja już muszę ćwiczyć co godzinkę, bo inaczej zastygam po prostu, zamieram i się rozsypuję.
I tym optymistycznym akcentem, drogi Ryszardzie, czy przypomnieć się jakieś pytanie, które chciałbyś...
Ale czy...
Nie musi być pytanie, możesz powiedzieć po prostu, że...
Powiedz mi, znaczy ja mam kilka pytań, bo ja pamiętam, że kiedyś przygotowałem jakieś tam quizy, czy tylko, to musi być pytanie z określonej dziedziny?
Nie, to może być cokolwiek, to jest absolutna dowolność, sam udział w konkursie gwarantuje...
Wspominałem dzisiaj podczas naszej audycji, że tłumaczyłem kiedyś podręcznik zasad do Warhammer Fantasy Battle. I jakby na początku lat 90., tak powiedzmy do 96 roku, byłem bardzo w tym środowisku grającym w Battle, szczególnie we Wrocławiu. I tam wytworzył się taki specyficzny język, będący pomieszaniem polskiego i angielskiego, no bo nie było żadnych podręczników polskich jeszcze oprócz tego, co tam sobie tworzyłem. No i chciałbym wiedzieć... Czy ktoś mi powie, co to znaczy shootinguje to na flying high'u? O co chodzi? O co chodzi? Jeśli ktoś... Shootingować coś na flying high'u. Od razu uprzedzam, że to odnosi się do zasad dawnego Warhammera, nie to, co to jest teraz, więc może to utrudnić tym bardziej.
Więc można też wprowadzić jakby autorską interpretację tego zwrotu. Też przyjmiemy w Wrocławiu. Więc odpowiedzi proszę wysyłać na dachmanmałpa@fantasmagieria.net i pamiętajcie, do wygrania albo Wolfenstein 2, albo Play With Me. Więc warto spróbować. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Ryszardzie, za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Ja się bardzo cieszę, że Grysław w ogóle wraca, bo wiele osób w ogóle trafiło do Fantasmagierii właśnie też przez Grysława.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trochę się boję tego mówienia, zwłaszcza w tych jakby w audycjach, gdzie jestem solo, mówienia cały czas samemu. To nie jest proste, jednak prowadzenie dialogu, kiedy druga osoba może przejąć od ciebie pałeczkę na chwilę, albo zadać jakieś pytania chociażby, jest znacznie, wydaje mi się, łatwiejsze niż w sytuacjach, kiedy musisz rzeczywiście przedstawić jakąś mającą sens najczęściej myśl swoim słuchaczom, bez możliwości jej skonfrontowania z drugą osobą, która może zadać ci pytanie, podpowiedzieć coś i tak dalej.
Tak, ale na szczęście to też wpływa na merytoryczność i no, też...
Będzie dużo muzyki. Będzie dużo...
I to, co nie jest śpiewane, jest na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz ci, drogi Ryszardzie, dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, Ryszarda śledzić na Facebooku Official Ryslaw. Ja bardzo dziękuję w tym tygodniu Maćkowi, Krzyśkowi, Pawłowi i Piotrkowi, między innymi za ufundowanie nagród w konkursie. I co? Słyszymy się za tydzień. Hej, cześć.
Na razie.